Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. W Gdańsku odbyły się uroczystości upamiętniające 74. rocznicę śmierci Danuty Siedzikówny, Inki i Feliksa Selmanowicza Zagończyka, ofiar komunistycznych egzekucji. Obchody rocznicy rozpoczęła ceremonia złożenia kwiatów na grobach Inki i Zagończyka na cmentarzu garnizonowym. Kwiaty złożono także przed tablicą pamięci pomordowanych w więzieniu przy ulicy Kurkowej. Zwieńczeniem uroczystości była msza święta o 18.30 w kościele świętego Jana Bosko. Profesor Mirosław Golon, dyrektor gdańskiego oddziału IPN, przypomina, że postawa Inki i Zagończyka była wzorem dla przyszłych pokoleń.
Ludzi, dla których miłość do Boga, miłość do ojczyzny i honor, człowieczeństwo ludzkie, ta troska o tą przyzwoitość we wszystkim, w tym całym postępowaniu, zachowaniu była tak ważna, że byli gotowi oddać życie i to życie oddali. Z takiej ofiary rodziła się później postawa tych, którzy protestowali, którzy w konspiracji, w opozycji politycznej walczyli ze złem, walczyli z tą złą komuną. Na pewno do takiej właśnie sylwetki, takie postacie, pamięć, która w kręgach tych towarzyskich, w kręgach koleżeńskich, najbliższych rodziny, ale ona docierała i szerzej, bardzo się liczyła, gdy na przykład rodziła się Solidarność.
Danuta Siedzikówna Inka była sanitariuszką 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Została aresztowana w lipcu 1946 roku przez UB. Skazano ją na karę śmierci i zamordowano strzałem w głowę. Miała 17 lat. Tego samego dnia zginął podporucznik Feliks Selmanowicz Zagończyk. Szczątki bohaterów zostały odnalezione przez IPN dopiero w 2014 roku. 4 lata temu w Gdańsku odbyły się uroczystości pogrzebowe żołnierzy AK. Miały charakter państwowy. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że Szczecin, Pomorze Zachodnie to polska racja stanu. Szef rządu przemawiał przed galerią Kordegarda w Warszawie, otwierając wystawę Najdalsza Polska, Szczecin 1945-48. Wskazał, że w tym roku przypada 75. rocznica powrotu Szczecina do Polski. Premier zwrócił uwagę, że również po II wojnie światowej były zakusy, żeby Szczecin pozostał pod administracją niemiecką. Mateusz Morawiecki przypomniał, że Polacy odziedziczyli Szczecin jako miasto ruin i to Polacy podnieśli to miasto z ruin.
Dzisiaj możemy z dumą myśleć o Szczecinie jako o tym najdalej na zachód wysuniętym wielkim polskim mieście, które jest jednocześnie z Polską bardzo dobrze zintegrowane. Dlatego właśnie podjęliśmy szereg decyzji, wielkich decyzji inwestycyjnych dotyczących Pomorza Zachodniego, Świnoujścia, Szczecina, Dolnej Odry, pogłębienia toru wodnego, bo wszystko to ma pomóc rozwijać Szczecin jako ważny punkt na mapie gospodarczej Rzeczypospolitej współczesnej.
Okolicznościowy list wystosował też prezydent Andrzej Duda. Wskazał w nim, że w powojennej historii to w Szczecinie właśnie biło serce Polski. Prezydent zaznaczył, że dziś Szczecin jest miastem, które szybko się rozwija, jest symbolem nowoczesności i oknem na świat dzięki swojemu portowemu charakterowi, ale jest też miastem z historią. Na placu Piłsudskiego w Warszawie otwarto wystawę Biało-Czerwony Szlak, tu rodziła się Solidarność. Wręczone zostały też Krzyże Wolności i Solidarności działaczom opozycji antykomunistycznej z lat 1956-1989. W uroczystościach wzięli udział m.in. szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oraz prezes IPN Jarosław Szarek. Szef IPN-u wzywał do wierności wartościom, które dały zwycięstwo w 1920 i 1980 roku. Doktor Jarosław Szarek podziękował również wszystkim zaangażowanym w walkę o wolną Polskę.
Dzisiaj spotykamy się na tym miejscu, aby odznaczyć tych ludzi, którzy wiedli nas ku tej wolnej Polsce. Robimy to obok wystawy. Tu rodziła się Solidarność. Nie chcieliśmy zapomnieć żadnym z miejsc w Polsce, latem 80 roku zawiał ten polski duch, duch Polski niepokornej. Setki tysięcy ludzi podjęły strajki. Niestety opowiadamy tylko fragment tej historii, bo gdybyśmy chcieli upamiętnić każde strajkujące miasto, każdy strajkujący zakład, zabrakłoby miejsca na tym placu.
Jednym z odznaczonych jest Andrzej Melak, prezes Komitetu Katyńskiego. Podziękował on m.in. prezydentowi oraz władzom IPN-u za to wyróżnienie. Jak zaznaczył, w ten sposób nabiera mocy wielka historyczna sprawiedliwość wobec żyjących i nieżyjących już działaczy opozycji antykomunistycznej.
Pamięć o tamtych wydarzeniach, konsekwencje tamtych wydarzeń, opór i konsekwencja tych, którzy upominali się o wolną Polskę, musi trwać i trwa. Chciałbym jeszcze raz w imieniu odznaczonych podziękować. Zachowajmy pamięć także o tych, którzy odeszli. Niech żyje Polska, niech żyje wolna Białoruś.
Wystawa przygotowana przez IPN pod tytułem Biało-Czerwony Szlak, tu rodziła się Solidarność, stanęła w ponad 50 miejscach naszego kraju, między innymi w Gdańsku i Gdyni, a także na Śląsku. Jej elementy ukazują historię narodzin NSZZ Solidarność oraz sylwetki jej działaczy. Minister edukacji przedstawił 5 schematów postępowania powiatowego inspektora sanitarnego w razie pojawienia się zakażenia koronawirusem w szkole. I tak, w przypadku gdy zakażony będzie jeden uczeń, będzie on poddany izolacji, a sanepid określi, ile osób objąć kwarantanną. Podobna sytuacja będzie w przypadku kilku zakażeń w klasach na tym samym piętrze i zakażenia nauczyciela. Osoby na kwarantannie będą przechodzić w tryb nauczania zdalnego. Nauczyciele na kwarantannie, jeżeli będą czuć się dobrze, mogą uczyć zdalnie. Kolejna sytuacja, jak mówił minister Dariusz Piątkowski, dotyczy podejrzenia zakażenia wirusem uczniów kilku klas oraz pracowników szkoły.
Wówczas oczywiście znowu izolacja osób zakażonych po postępowaniu epidemiologicznym, wskazanie kręgu osób, które powinny podlegać kwarantannie. One udają się na kwarantannę i państwowy inspektor sanitarny, ponieważ w takim wypadku prawdopodobnie większość uczniów w szkole może być podejrzewana o zarażenie wirusem. Cała szkoła przechodzi na zdalny tryb nauczania. I sytuacja piąta. Nauczyciel, który ma kontakt z pozostałymi nauczycielami, oczywiście znowu na początku izolacja tego nauczyciela oraz wyselekcjonowanie osób, które miały z nim kontakt. Nauczyciel, który jest na kwarantannie, dobrze się czuje, może pracować. Szkoła przechodzi w tryb nauczania zdalnego.
Zgodnie z wytycznymi przewidziane są 3 modele kształcenia. Tradycyjny, zdalny i mieszany. Decyzje w sprawie wprowadzenia trybu mieszanego lub zdalnego będą podejmować dyrektorzy szkół w oparciu o opinię sanepidu. Księża biskupi podkreślili, że szacunek dla osób związanych z ruchem LGBT+, nie oznacza bezkrytycznego akceptowania ich poglądów. Konferencja Episkopatu Polski podczas obrad na Jasnej Górze przyjęła stanowisko dotyczące LGBT+. Dokument liczy 27 stron i składa się z 4 rozdziałów. Jest tam mowa m.in. o płciowości mężczyzny i kobiety w chrześcijańskiej wizji człowieka. KEP zabrał też głos wobec stanowiska LGBT+, w sprawie wychowania seksualnego dzieci i młodzieży. Biskupi wskazują na zagrożenia, jakie niesie rewolucja seksualna, próby redefiniowania płciowości człowieka i odrzucenie tradycyjnej moralności. To bardzo cenny dokument, streszcza i uaktualnia stanowisko Kościoła w kwestiach dotyczących ideologii gender, powiedział ksiądz profesor Dariusz Oko. Jak dodał, księża biskupi podkreślają, że trzeba szanować każdego człowieka, ale sprzeciwiać się ideologii.
Właśnie to trzeba rozróżniać. Ideologię i człowieka. Kościół szanuje każdego człowieka, także mającego przeróżne problemy ze swoją tożsamością, ale odrzuca wszelkie ideologie, które bazują nie na prawdzie o człowieku, ale na interesach pewnych grup. No podobnie jak to było wcześniej z marksizmem. Marksiści mówili, że oni chcą stworzyć raj na ziemi, przede wszystkim wyzwalając biednych chłopów i robotników, a tymczasem okazało się, że stworzyli dla tych grup piekło na ziemi i że głównie chodziło im o osiągnięcie władzy absolutnej i korzyści dla siebie. I podobnie jest z genderystami, którzy są takimi pogrobowcami marksizmu, bo genderyzm jest mutacją marksizmu i usiłuje traktować mniejszości ludzi, którzy mają inne od normalnych skłonności seksualne, jako grupy rewolucyjne.
W stanowisku KEB zaznaczono, że Kościół jest otwarty na dialog z każdym człowiekiem dobrej woli, szukającym prawdy. Księża biskupi zwrócili też uwagę na potrzebę tworzenia poradni służących pomocą osobom pragnącym odzyskać zdrowie seksualne i naturalną orientację płciową. Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau oświadczył, że rusza procedura sankcji wobec wysokich urzędników państwa białoruskiego. Dodał, że jest nacisk, by zmaterializować je jak najszybciej. Minister uczestniczył w Berlinie w dwudniowych obradach szefów dyplomacji państw Unii Europejskiej w formule Gymniś. Sytuacja na Białorusi była jednym z głównych tematów obrad. Po spotkaniu Zbigniew Rau zaznaczył, że zebrani doszli jednogłośnie do wniosku, że stale pogarszająca się sytuacja na Białorusi jednoznacznie wymaga wielopłaszczyznowej reakcji Unii Europejskiej.
Wszystko wskazuje na to, że tak jak postanowiliśmy, rusza ta procedura sankcji i nie kryje się z tym, że jest silny nacisk przede wszystkim, ale nie tylko, państw naszego regionu, ale nie tylko, bo także Włoch, Danii, żeby te sankcje zmaterializować jak najszybciej. To mają być sankcje natury personalnej, zakaz wjazdu do Unii Europejskiej i adresatami tych sankcji, jak tak można powiedzieć, będą wysocy urzędnicy państwa białoruskiego, ci, na których ciąży odpowiedzialność za te okrucieństwa, które miały miejsce.
Zbigniew Rau wskazał, że ministrowie wyrazili gotowość, by przygotować z jednej strony sankcje, a z drugiej strony pakiet unijny dla społeczeństwa białoruskiego. Z kolei Aleksandr Łukaszenka oświadczył wcześniej, że Białoruś pokaże m.in. Polsce i Litwie, co to są sankcje. Prezydent zasugerował ograniczenie tranzytu przez Białoruś dla krajów zachodnich. Ubiegający się o reelekcję przywódca Stanów Zjednoczonych Donald Trump przyjął nominację na kandydata Partii Republikańskiej w listopadowych wyborach. Uczynił to w przemówieniu sprzed Białego Domu. Jego wystąpienie to kulminacyjny moment 4-dniowej konwencji Partii Republikańskiej. W poniedziałek delegaci tego ugrupowania udzielili Donaldowi Trumpowi nominacji. Ubiegający się o reelekcję prezydent w swoim wystąpieniu obiecał, że jego nowa kadencja będzie nastawiona m.in. na odbicie gospodarcze po epidemii. Zadeklarował też pracę na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Politolog dr Tomasz Teluk uważa, że Amerykanie mają podstawy do pozytywnej oceny dotychczasowej kadencji Donalda Trumpa.
Patrząc tutaj z perspektywy europejskiej, to z pewnością można powiedzieć, że ten okres dla Amerykanów był okresem prosperity. Kolejny bardzo dynamiczny wzrost gospodarczy, zwiększenie bogactwa Amerykanów, to wszystko wpływało na stabilizację polityczną w kraju. Na arenie międzynarodowej widać pewne wycofanie się Stanów Zjednoczonych z tej roli takiego globalnego hegemona. W Europie natomiast Donald Trump wymusił to, że kraje europejskie muszą poważnie zastanawiać się nad bezpieczeństwem swoich krajów. Dotyczy to w szczególności wydatków na obronność.
Kontrkandydatem Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich jest Joe Biden, były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych w okresie rządów Baracka Obamy. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych zaplanowano na 3 listopada. To były wiadomości w Radiu Maryja.